Witamy i pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. W naszym studio gościmy dzisiaj pana Andrzeja Mazurkiewicza, byłego prezesa spółki PPS SA w Łomży. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jest z nami także pan Tomasz Grodzki, były wiceprezes wspomnianej spółki do spraw finansowych. Również witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Temat naszego spotkania: Polak, przedsiębiorca, człowiek pod specjalnym nadzorem. Może zanim opowiemy też o panów losach w ciągu tych minionych kilku lat, powiedzmy o tym, o kilka słów o samej spółce PPS SA w Łomży, czym ta spółka się zajmowała, czy zajmuje. Bardzo proszę.
To może ja powiem. PPS SA w Łomży jest to największy w kraju producent skrobi ziemniaczanej. Oprócz tego firma posiada spółkę zależną od siebie Browar Łomżyński, znany lokalny producent piwa. Obie spółki obecnie są w dobrej kondycji finansowej. Wywodzą się z dawnego przedsiębiorstwa państwowego, które zajmowało się właśnie tymi działalnościami, jeszcze kilkoma innymi z takiej branży przetwórstwa rolno-spożywczego, najogólniej można powiedzieć. Jest to obecnie chyba największy pracodawca w Łomży, albo jeden z największych. No myślę, że powiem może w jakiś nieskromny sposób, my pracując dołożyliśmy swoją cegiełkę do obecnego sukcesu tej firmy. Natomiast no, niekoniecznie zostało to docenione przez...
Największy pracodawca, nie tylko chodzi tutaj o zapewne o ilość zatrudnionych, ale także o ilość gospodarstw rolnych, które mogły tam zbywać swoje płody rolne i w ten sposób po prostu prosperować, żyć.
Prosperować, tak. Dokładnie. W związku z tym, że między innymi ja zajmowałem się kontaktami z rolnikami, to byli w stanie wypełnić największą salę widowiskową w Łomży, kiedy robiliśmy takie spotkania na temat kontraktacji. W związku z tym to było kilkuset rolników, nie pamiętam dokładnie ilu, ale chyba nawet przekraczało to 1000 gospodarstw rolnych z bardzo odległych okolic Łomży. Tam odwozili swoje ziemniaki, mogli sprzedawać i myślę, że PPS uczciwie płacił za te ziemniaki, dzięki temu mogli i ich rodziny mogły żyć.
No ale gdzieś na początku, kilka lat temu, rok 2002-2003, panów spotkały, delikatnie mówiąc, wielkie nieprzyjemności. Na czym te nieprzyjemności polegały?
My przyszliśmy do PPS-u z konkursu. Był konkurs na prezesa, wiceprezesa. Wygraliśmy ten konkurs i trafiliśmy do zarządzania tej spółki. Chcieliśmy kontynuować pewne zmiany, które zostały zapoczątkowane przez wcześniejsze zarządy. Zmiany, które szły ku temu, aby ta spółka osiągała dla swoich akcjonariuszy coraz większe przychody, zyski. Spółka była notowana na giełdzie warszawskiej, w związku z tym wszelkie działania podejmowane przez zarządy były transparentne, były widoczne, były informacje w internecie, w mediach. To chcę podkreślić, bo to jest bardzo istotne co do ewentualnie opowieści o naszych przyszłych losach. I takie działania podjęliśmy. Wydawały się one nam bardzo słuszne i wybrany kierunek został potwierdzony dzisiaj, kiedy spojrzymy na wartość akcji spółki PPS, jaki był, kiedy zaczynaliśmy, a kiedy odchodziliśmy, i dzisiejszy, to widać wyraźnie, jak ogromną pracę włożono. Oczywiście nie tylko my, bo tutaj trzeba docenić wiele zarządów, które ciężko pracowały, żeby taki wynik osiągnąć. Myślę, że wielu akcjonariuszy, a tam jest mnóstwo drobnych akcjonariuszy, właśnie ludzi, którzy na przykład dostali akcje, bo to była firma państwowa, jak kolega wspomniał, potem sprywatyzowana, więc wielu drobnych akcjonariuszy tam istnieje i myślę, że mogą być dzisiaj zadowoleni, że sprzedając swoją akcję naprawdę mogą uzyskać duże środki finansowe.
Skarb Państwa ma również udział w tej spółce?
Obecnie nie ma. W czasie, kiedy myśmy byli zatrudnieni, był akcjonariuszem mniejszościowym, miał około 10% akcji. Pozostała to było kilku akcjonariuszy kluczowych, którzy posiadali kontrolę nad tą spółką, i oprócz tego cała masa takich, nazwijmy to, bezimiennych akcjonariuszy, ponieważ spółka, tak, drobnych akcjonariuszy, spółka była notowana na giełdzie, więc akcje podlegały swobodnemu przepływowi pomiędzy akcjonariuszami podczas sesji giełdy.
Skoro zatem trudny moment prywatyzacji, akurat z tego, co panowie mówią, wnioskuję, że prywatyzacja akurat ta nie miała charakteru takiego negatywnego, z jakim nam się kojarzy słowo prywatyzacja, jak chodzi o wiele innych przedsiębiorstw w Polsce, ale ona wyszła na dobre pracownikom przede wszystkim i wielu drobnym akcjonariuszom. Skoro dzisiaj spółka ma bardzo dobre wyniki finansowe, jak pan stwierdził, jest to owoc ciężkiej pracy wielu ludzi, no dlaczego ja musiałem panów przedstawiać jako byłych prezesów?
Proszę, proszę.
Cała sprawa jak gdyby została przerwana dość niespodziewanie dla nas w marcu, prawie dokładnie 4 lata temu, w 2003 roku, kiedy po roku naszej pracy w firmie oprócz nas w pracy zjawili się panowie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i aresztowali nas pod zarzutem działań na szkodę tejże spółki. I tyle się dowiedzieliśmy przy aresztowaniu, później nas przewieziono do prokuratury, przedstawiono nam pokrótce zarzuty, chodziło o przede wszystkim sprzedaż spółek zależnych, no bo to cała grupa spółek, tam była dwie największe, wymieniłem PPS i Browar, kilka spółek mniejszych, które były w gorszej kondycji finansowej, zdecydowanie zostały przez nas.
Uznaliśmy, że jeżeli chce się być w czymś dobrym, to trzeba się specjalizować. Nie można być dobrym w wielu rzeczach. Podobnie jest z przedsiębiorstwami. W związku z tym, że wcześniej próbowano stworzyć różne biznesy dookoła PPS-u, nie było to dobre, ponieważ te spółki troszeczkę kulały. Stwierdziliśmy, że lepiej skupić się na produkcji skrobi i w tym być dobrym. Bo faktycznie PPS miał te podstawy i jest do dzisiaj największym producentem skrobi w Polsce, producentem, z którym liczy się Europa i świat, bo to eksport idzie na cały świat. I stwierdziliśmy, że te spółki należałoby sprzedać. No nie można ich zlikwidować, bo tam są ludzie. Więc dobrze by było znaleźć inwestorów, którzy by kupili te spółki i dalej je prowadzili. Bez szkody dla ludzi, a przynajmniej dla większości z pracowników tych spółek. I takie decyzje podjęliśmy. I te spółki sprzedaliśmy. Giełda Papierów Wartościowych zaakceptowała te decyzje. Właściciele, czyli akcjonariusze w postaci Rady Nadzorczej również. Notabene po zarzutach, które nam przedstawiono, Rada Nadzorcza, czyli akcjonariusze, podjęli uchwałę, że nie czują się pokrzywdzeni z powodu sprzedaży tych spółek. Ta uchwała jest w aktach naszej sprawy, co jest dla mnie kuriozalne, ponieważ postawiono nam zarzuty, tylko nie ma poszkodowanych.
No właśnie, ponieważ, bo tutaj mogłoby powstać takie wrażenie, że panowie przychodzą do studia jako adwokaci we własnej sprawie, ale spróbujmy przedstawić po kolei tę całą historię. Panów aresztowanie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wielkie, mocne zarzuty, działanie rzekomo na szkodę spółki, no a z drugiej strony jakaś słabość dokumentacyjna i reakcja tych rzekomo poszkodowanych zupełnie nieoczekiwana, którzy mówią, że nie są poszkodowani, nie czują się wręcz przeciwnie.
Dokładnie. No tutaj to wyglądało troszeczkę dziwnie od samego początku. No, tak jak powiedziałem na wstępie, Skarb Państwa był tam mniejszościowym udziałem. No, nie umniejszając roli PPS-u, nie jest to jakaś strasznie strategiczna spółka związana z obronnością państwa.
Zwłaszcza,
dokładnie. Spółka produkująca skrobie, ważna dla regionu, natomiast już dla interesu państwa, zwłaszcza, że Skarb Państwa miał tam około 10% udziałów, no, był akcjonariuszem jak każdy inny. Przecież żyjemy w państwie, gdzie zarówno Skarb Państwa, jak i podmiot prywatny powinien być traktowany jednakowo jako przedsiębiorca, więc tutaj nie widzieliśmy właśnie uzasadnienia zaangażowania w to Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dopiero później jakby się zaczęły przed nami odkrywać te sprawy, bo na początku to był dla nas wielki szok. No, nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji, zwłaszcza, że tak jak mówię, po roku pracy zaczęły być widoczne efekty. To najlepiej wyceniała giełda, kiedy kurs akcji rósł, proces restrukturyzacyjny zaczął przynosić efekty, bo tak jak tutaj ojciec powiedział, restrukturyzacja zakończyła się sukcesem, prywatyzacja, ale wiadomo, że nigdy to nie jest tak, że sukces jest pełny, to znaczy nie ma żadnych kosztów. Tu koszty oczywiście jakieś musiały być poniesione. To była właśnie gorsza kondycja finansowa kilku mniejszych spółek, zwolnienia pewnej grupy
osób. Nie wiem, Tomek, że trzeba powiedzieć o kulisach tego, bo to jest interesujące. Bo kiedy nas zatrzymano, to byliśmy mocno zaskoczeni, dlatego że jeżeli coś jest transparentne, czyli widoczne dla wszystkich i każdy dokument jest do dyspozycji...
Każdy dokument musi być przekazany na giełdę w ciągu 24 godzin. Tak jest obowiązek. Jeżeli spółka tego obowiązku nie dochowa, to są wtedy sankcje określone prawem, duże kłopoty dla tej spółki.
Także... I również dla zarządu, bo można się narazić na kary finansowe. I nagle pojawia się instytucja, która w państwie jest powołana do strzeżenia bardzo ważnych interesów, powiedziałbym żywotnych interesów państwa, w takiej spółeczce, w niewielkim mieście zatrzymuje pokazowo dwóch ludzi. O co tutaj chodzi? Ja nie wiedziałem, kiedy prokurator zadawał mi pytania, kiedy mnie przewieziono do prokuratury, odpowiadałem w sposób, który wydawał mi się jasny i przejrzysty. Na koniec pytam pana prokuratora, panie prokuratorze, wydaje mi się, że wyjaśniłem wszystko, co mogłem. Tak czuję, tak moje sumienie mi mówiło, tak postępowałem, tak mnie uczono. Co pan zamierza? On sięgnął pod stertę papieru, wyjął jakiś dokument i mówi, ja już postanowiłem. Postanowiłem pana aresztować. I na drugi dzień trafiliśmy do aresztu, a tam dopiero, bo nie mogłem, nie spałem oczywiście pierwszej nocy, a tam dopiero, kiedy przyszedł oficer ABW i zaczął mnie przesłuchiwać, padły słowa, jeżeli pan zezna, że wszystko to kazał panu zrobić pan Gierowski, to on przyjdzie tutaj, a nie pan. Wtedy dopiero zrozumiałem, że tu nie chodzi o mnie. Tu chodzi o jakieś interesy, jakichś grup, które coś chcą ugrać naszym kosztem. Ludzi, którzy... Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć, dlatego że, przepraszam, ale emocje jeszcze biorą we mnie górę.
Miał podobną sytuację, jak chodzi o nakłanianie do obciążania.
Dokładnie, nawet bardziej jeszcze była oczywista, bo mniej zawoalowane były te stwierdzenia oficera ABW. Ja tylko może wyjaśnię, że pan Gierowski to jest główny akcjonariusz, czyli największy właściciel akcji PPS-u, prywatny przedsiębiorca. I również w moim przypadku pierwszego dnia, jeszcze przed przesłuchaniem formalnym, jeszcze przed pisaniem protokołu, mniej więcej w tych słowach się zwrócił do mnie oficer ABW. I pan się domyśla, że nie chodzi o pana. No, ja będąc w szoku i widząc, co się dzieje, no mówię, oczywiście, że nie chodzi o mnie, bo ja tutaj nie widzę, żebym popełnił jakieś przestępstwo, pracując w tej firmie. A mówi, no chodzi o pana Gierowskiego, proszę nam go wystawić, to panu pomożemy.
No ale tutaj jeszcze zwracam krok wstecz, bo panowie dowiedzieli się później, kto wysłał wniosek do ABW, żeby panów aresztowało, kto to był.
Wniosek do prokuratury konkretnie, no ABW również, wysłał wiceminister skarbu Ireneusz Sitarski, ówczesny wiceminister skarbu.
No ja przypomnę tylko słuchaczom, że my mówimy o czasach, kiedy w Polsce rządziła ekipa Leszka Millera, kiedy na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stał pan Andrzej Barcikowski. To są czasy, kiedy rodziła się tak zwana afera Orlenu, było to spektakularne zatrzymanie pana Modrzejewskiego. Później było także spektakularne zatrzymanie kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, pana Jacka Kalasa. Okazało się, że również jakoś było to zupełnie na fikcyjnych podstawach bezprawne. Co do prezesa Orlenu powstała specjalna komisja śledcza, która wydała raport obnażający zupełne nieprawidłowości, bardzo porażające w tym na najwyższych szczytach władzy. No i mówimy tutaj o tym czasie. I panowie jakoś również w tym towarzystwie pana Kalasa, pana Mrzejewskiego się znaleźli. Tutaj od razu takie pytanie, ponieważ ja nie znam się na tych sprawach spółek i tak dalej, ale z tej mojej ogólnej wiedzy, którą posiadam na ten temat, wnioskuję, że pytanie, czy nie wystarczyło, żeby minister skarbu, nie wiem, jakiś audyt w spółce przeprowadził, czy coś takiego, czy musiała od razu być to prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy może wcześniej były jakieś audyty i tak dalej?
Nie. Spółka jako spółka giełdowa po pierwsze podlega właśnie tym rygorom informacyjnym, o którym mówiliśmy, także wszystkie informacje ze spółki istotne były w posiadaniu giełdy już 24 godziny po jakby zaistnieniu tych faktów. Natomiast oprócz tego spółki są poddawane rygorom audytów i to firm audytorskich takich bardzo ważnych, międzynarodowych. To nie może być byle jaka spółka audytorska, tylko firmy z tak zwanej pierwszej ligi. I te firmy badały spółkę giełdową co pół roku, bo takie są obowiązki, więc tutaj do tej pory nie było żadnych przesłanek, nie było żadnych informacji, że coś w spółce się wydarzyło, co podlega pod naruszenie prawa.
Zresztą obowiązkiem takiej spółki, gdyby tak się złożyło, że trafiła na ślad
spółki audytorskiej,
ślad, który wskazuje na nieprawidłowości, na działanie zarządu, powiedzmy na szkodę, to jest obowiązkiem powiadomić odpowiednie organy o tym fakcie. To nie jest tak, że oni badają tylko po to, żeby zbadać. Robią to w interesie akcjonariuszy, nie w interesie zarządu, broń Boże. Robią to w interesie akcjonariuszy, więc jeżeli cokolwiek by natrafili na jakikolwiek ślad, muszą odpowiednie instytucje zawiadomić o tym fakcie. Takie badanie niczego nie wykazało. Poza tym Ministerstwo Skarbu ma taką procedurę, że w momencie, kiedy uważa, że być może coś jest dla niej niejasne.
Pewne informacje wymagają wyjaśnienia.
Powinno zwrócić się do spółki o takie wyjaśnienia. Jeżeli one są nieprzekonywujące, to wtedy sięga się po inne środki. To znaczy Ministerstwo Skarbu może. Natomiast w naszym przypadku nie zapytano nas o nic. Jak wspomniałem wcześniej, giełda uważała, że jest wszystko w porządku. Również nas nie zapytała.
Ja powiem jeszcze więcej. Nawet w zaleceniach firm audytorskich te działania, które posłużyły organom ścigania do postawienia zarzutów, były przez audytorów jakby wskazane jako działania pożądane w celu kontynuowania tego procesu restrukturyzacji. Więc ja mogę powiedzieć tak paradoksalnie, zarzuty, które nam postawiono, jeżeli ktoś by mi chciał, żebym przez rok czasu to, co dokonałem, co uważam za swoje największe zasługi, to ja bym właśnie wskazał wśród wielu innych spraw te sprawy, które były przedmiotem zarzutów. No, paradoksalnie.
Tutaj w takim razie pojawia się pytanie retoryczne, które stawiamy do ówczesnych urzędników Ministerstwa Skarbu, między innymi wspomnianego pana wiceministra Ireneusza Sitarskiego. No, na jakiej podstawie on nie tylko, że nie miał zaufania do firmy audytorskiej, ale wręcz również podejrzewał ją o jakieś działania na szkodę spółki. No ale już nie odważył się pewnie podać jej do sądu, tylko podał panów do sądu, bo to, co panowie robili, tamta audytor uznał za dobre rzeczy. To z kolei według pana Sitarskiego, ministra skarbu, posłużyło za podstawę do oskarżenia przed sądem. No to logicznym byłoby, żeby też tą i giełdę podać do sądu i postawić i wtrącić do aresztu również tych audytorów.
Proszę zauważyć, jakie były kulisy, do których muszę wrócić. Tak naprawdę chodziło o kogoś, kto prowadził szerokie interesy w Polsce i być może, że naraził się komuś, być może, że podejmował ryzykowne decyzje, być może ktoś z tych decyzji nie był zadowolony, być może stracił finansowo, bo nie mógł kupić, bo jeżeli ktoś prowadzi szerokie interesy, mówię o kupowaniu spółek, sprzedawaniu, operacje giełdowe, nie wszyscy muszą być z tego zadowoleni. I cel był taki, aby do tego właśnie człowieka w jakiś sposób dotrzeć, żeby go przerazić, żeby go odciąć od prowadzenia tych interesów. I do tego użyto nas, instrumentalnie nas, nie patrząc, zresztą kogo to obchodzi, że tu siedzą ludzie, przecież my jesteśmy ludźmi. Dlaczego w ten sposób z nami postąpiono?
Poza tym my, pracując w tej spółce, wiedzieliśmy o konflikcie głównego akcjonariusza, z mniejszościowymi akcjonariuszami, tam lokalnymi, którzy no cały czas chcieli przejąć kontrolę nad tą spółką. Byli bardzo niezadowoleni, że główny akcjonariusz, pan Gierowski, ich ubiegł jakby przy zakupie akcji, przejęciu kontroli nad PPS-em. I cały czas ich działania zmierzały do tego, to troszeczkę takie działanie na złość odmrożę se uszy, bo oni działali szkodząc właściwie spółce, z której byli akcjonariuszami, ale robili wszystko, żeby właśnie zaszkodzić głównym akcjonariuszowi, czyli to było widoczne na jakichś walnych zgromadzeniach, że zawsze był ten antagonizm, decyzje były ich głosowania zawsze odmienne od głosowania głównego akcjonariusza, który notabene zrobił dla tej spółki bardzo wiele dobrego, bo właśnie rozpoczął proces restrukturyzacji. Za jego właśnie czasów spółka zaczęła rosnąć w siłę, zaczęła inwestować. Myśmy byli wtedy w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Spółka wymagała dostosowania do konkurencji europejskiej, bardzo dużych zmian. I to, że dzisiaj z powodzeniem na tym rynku funkcjonuje, to jest właśnie zasługa tego, że ten inwestor miał taką
politykę. On nie był pasywny, tylko był aktywny. Trzeba dodać jedną ważną rzecz, bo ja nie mam zamiaru jak gdyby nikogo chwalić. Natomiast trzeba po prostu przedstawić fakty. Ten człowiek własnym majątkiem poręczył nam na przykład kredyty, które potrzebowaliśmy zarówno na skup, jak i na inwestycje, bo bez inwestycji ta spółka by się cofała. Konkurenci zachodni w momencie wejścia do Unii by ją zjedli. Więc trzeba było inwestować. I on własnym majątkiem poręczył za te kredyty. W związku z tym trzeba też jak gdyby patrzeć z tej strony, że zrobił wiele dla spółki dobrego. I teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zostaje zatrzymany zarząd spółki giełdowej, co jest kuriozum w ogóle. I mówi się o tym, że wyszły pieniądze, bo ABW od razu zrobiło wielkie halo i w prasie pojawił się taki tekst, że wyprowadzono 3 miliony. No to bank sobie myśli zaraz, jeżeli oni wyprowadzili, to pewnie na Seszelach już te pieniądze nasze są, które pożyczyliśmy im. I była taka sytuacja, że życie tej spółki zawisło na włosku. No bo jeżeli banki by przyszły i powiedziały, proszę mi oddać pieniądze, gdzie one są? Ba, nie można było znaleźć prezesa, bo nie było chętnych. No skoro aresztowano zarząd, no to tam muszą być straszne rzeczy w tej spółce się działy. I spółka stanęła na krawędzi bytu. Nie wiem, czy taki był cel również, oprócz złapania pana Gierowskiego, to również to, żeby tą spółkę w ten sposób, przepraszam za określenie, zdołować.
Także jak się później... może po prostu, to już moja fantazja jest, może prawda, ktoś miał jakiegoś właśnie kolegę albo zaprzyjaźnionego producenta skrobi w innym kraju i prawda, po wejściu do Unii może...
To by było przejąć ten zakład, prawda?
Także to są takie historie, czyli po prostu powiedzmy tak, że panowie zostali aresztowani, zarzuty... które na podstawie których panów aresztowano według spółki audytorskiej, według audytora spółki, według
giełdy. I właścicieli i giełdy.
I właścicieli były nie służą jako zarzuty, ale jako dobre działania. Panów aresztowano, panów nakłaniano, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nakłaniała panów do składania fałszywnych zeznań przeciwko...
Mówiąc wprost, szukania haków na głównego akcjonariusza. I tutaj my do tej pory dokładnie nie wiemy, o co tak naprawdę chodziło. Możemy się domyślać, że albo te działania były inspirowane przez drobnych akcjonariuszy stojących w opozycji do pana Gierowskiego, bądź przy w ogóle zupełnie innych operacjach pan Gierowski naraził się komuś z ekipy rządzącej, a najprawdopodobniej i jedno i drugie, widząc po determinacji tej sprawy. No i już po wniesieniu...
I co ciekawe, myślę, że to telewizorów może zainteresować. Proszę sobie wyobrazić, że stawia się zarzuty, do których nie ma się informacji, czy one są właściwe. W czym rzecz, może wyjaśnię. Jeżeli ja się na czymś nie znam, to pytam kogoś, kto się zna, proszę go o opinię. Zresztą jak się kieruje czymkolwiek, to należy sięgać do ludzi mądrzejszych, znających się na temacie. Prokurator, który z reguły nie zna się na sprawach gospodarczych, on zna oczywiście prawo bardzo dobrze, ale mniej sprawy gospodarcze, nie zapytał nikogo, czy te decyzje ich to były prawidłowe, czy nie. Bo minister skarbu nie powiedział w donosie do prokuratury, że oni popełnili przestępstwo, tylko zapytał prokuraturę, czy to nie było działanie na szkodę spółki. Zapytał, podkreślam. W związku z tym, moim zdaniem, prokurator powinien natychmiast zlecić tak jak ojciec powiedział, spółce innej audytorskiej, specjaliście, zbadaj mi tą sytuację i powiedz, czy to było działanie na szkodę spółki. Nie zrobiono tego. Dopiero po 8 miesiącach, kiedy wyszliśmy już na wolność, powołano biegłego, żeby zbadał tą sprawę.
Czy panowie siedzieli 8 miesięcy w areszcie?
Nie, siedzieli 6 miesięcy.
6 miesięcy w areszcie, a dopiero potem zaczęto w ogóle badać, za co wy siedzicie.
Co więcej, ja jako ekonomista, jako dyrektor finansowy w tej firmie, mający wiedzę na temat tego i będąc w przekonaniu, w pewności o tym, że to, co robiliśmy, było dla tej spółki dobre, a nie znajdując partnerów do rozmowy przy przesłuchaniach w prokuraturze ani w ABW, od razu zażądałem, po 10 dniach bodajże od aresztowania, zażądałem, już się dowiedziałem wtedy, jakie są moje prawa, wywołania ekspertyzy biegłego na ten temat, będąc pewnym, że to po prostu przyniesie jakby odpowiedzi na pytania i spowoduje nasze zwolnienie. I tutaj też to nie jest w zgodzie zupełnie z procedurą KPK, bo taki wniosek pozostawał bez odpowiedzi przez 8 miesięcy. On nie może pozostawać bez odpowiedzi, powinno...
Dodaj jedną rzecz, że spółka w tym czasie, po naszym zatrzymaniu, natychmiast wystąpiła do jednej z najbardziej znanych kancelarii prawnych w Polsce o opinię.
Czyli zleciła prywatną ekspertyzę.
Prywatną, i na tej podstawie stwierdziła, że nie jest poszkodowana również, ponieważ ta ekspertyza jednoznacznie powiedziała, że to nie kwalifikuje się do jakichkolwiek zarzutów. Ba, po tej opinii zarówno akcjonariusze, jak i sama spółka wywołano jeszcze kilka innych opinii. I te opinie są w aktach sprawy. Tej pierwszej, muszę ojcu powiedzieć, że bardzo długo prokuratura nie chciała w ogóle przyjąć. Stwierdziła, że to jest prywatna opinia, ich ta opinia nie interesuje.
Notabene są to opinie wybitnych autorytetów. Tutaj spółka nie sięgała do jakichś, powiedzmy, wątpliwych audytorów czy wątpliwych ekspertów, tylko po prostu poszła do największych ekspertów krajowych w tej sprawie.
No, a jaką rolę odegrała ta opinia, którą zamówiła prokuratura już po 8 miesiącach, czyli po 6 miesiącach waszego trzymania was w areszcie?
Znaczy, ja powiem tak, w skrócie, bardzo delikatnie. Opinia po prostu była nie na temat. I to nie jest wina nawet tego sporządzającego tą opinię, tylko po prostu wina tego, że pytania, jakie zadano, były celowo omijające sedno sprawy. A mimo to z tej opinii nie wynikało, że zostało popełnione jakieś przestępstwo. Tam było szereg wyliczeń takich typowo księgowych, mówię, takich troszeczkę z boku całej sprawy. I tyle można powiedzieć, mówię, po prostu opinia.
Powołano biegłego nie z tego zakresu przede wszystkim, z którego powinno się powołać, bo jeżeli powołuje się biegłego, który ma mówić o produkcji łoży stocznych, a on się zna na produkcji jabłek, to jest duża pomyłka. Powołano biegłego, który z zakresu księgowości. Natomiast proszę zauważyć, że tu rzecz dotyczy decyzji gospodarczych.
Zarządzania finansów.
Czyli trzeba powołać biegłego z zarządzania finansami, który potrafi rozróżnić, czy to się mieści w ramach przyjętego prawa i procedur pewnych życia gospodarczego, czy też nie. W związku z tym sąd, sprawa trafiła potem do sądu, sąd łomżyński, który zresztą jest do dzisiaj bardzo negatywnie do nas ustosunkowany, o czym myślę, że jeszcze powiemy, sam stwierdził, że ta opinia nadaje się do kosza, że ona niczego nie wnosi, ona niczego nie stwierdza.
Po prostu cała sprawa była tak przygotowana. Ta opinia to również pokazuje, że to była tylko jakaś tam przykrywka. Cała sprawa była tak, że aresztujemy tych ludzi, oni na pewno coś nam powiedzą, no, trzeba ich zmiękczyć, znajdziemy jakieś haki na Gierowskiego. A jeżeli nie oni, no to może coś się w papierach znajdzie. Bo tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że cała sprawa była udokumentowana w szeregu różnych dokumentów właśnie, które były już w posiadaniu giełdy, w posiadaniu spółki, w posiadaniu innych instytucji. Także nie było sposobu, żebyśmy te papiery już po fakcie w jakiś sposób mogli zmienić.
Zmieniać.
Dokładnie. A mimo to sąd podejmuje decyzję o tymczasowym aresztowaniu, która najpierw na 3 miesiące, która później była przedłużona o następne 3 miesiące. Więc tutaj widać, że podnosi oczywiście argument obawy matactwa. No, można mataczyć w sprawie, kiedy głównym materiałem dowodowym są zeznania. Tutaj są dokumenty notarialne, dokumenty, mówię, przekazane w formie raportów na giełdy, także tego nie można zmienić.
Podkreślić musimy jedną rzecz, bo tak jak i ojciec, tak wielu telewidzów nie zna się na sprawach gospodarczych, więc podkreślmy jedną rzecz. sprawę gospodarczą, czyli działanie zarządu, szczególnie w spółce giełdowej, można zbadać tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów. One są podstawą do oceny każdego działania, bo one po pierwsze muszą być tworzone, bo tak mówi prawo, po drugie są transparentne, czyli dostępne, po trzecie dają obraz tego, co się robiło. W związku z tym jakiekolwiek zeznania są tylko elementem ewentualnie jakimś dodatkowym, ale nie mogą stwierdzać o czyjejś winie bądź niewinie i nie mogą też decydować o tym, czy kogoś należy aresztować, czy nie. Natomiast dokumenty zabrano ze spółki w momencie, kiedy nas zatrzymano. Notabene chciałbym zauważyć jeszcze jedną ciekawą, śmieszną nawet rzecz, że gdy Skarb Państwa napisał do prokuratury prośbę, żeby sprawdziła, czy nie działaliśmy na szkodę spółki, powołał się na raporty giełdowe, pomijając jeden najważniejszy. Otóż jedną ze spółek, którą sprzedaliśmy, po około 2 tygodniach kupiec stwierdził, że niestety nie będzie miał środków i nie będzie mógł nam w tym czasie, który my chcieliśmy zapłacić. Stwierdziliśmy w takim razie, że nie ma sensu, trzeba szukać innego kupca i ta transakcja została cofnięta. Zarzut oczywiście postawiono, że działaliśmy na szkodę. My może podkreślam,
sprzedając
to tak jakby ksiądz sprzedał tą szklankę, znaczy ja księdzu bym, przepraszam, ojcu bym sprzedał tą szklankę, a ojciec by jutro mi ją oddał, prawda? I potem zostałby oskarżony o to że działałem na szkodę. Jaką szkodę? Ona wróciła do mnie.
Szkoda byłaby wtedy, kiedy pan by machnął rękę, powiedział, no to jak pan będzie miał pieniądze za 3 lata, 5 lat, to pan zapłaci.
No właśnie.
To by była szkoda.
Co by było jeszcze żeby było jeszcze bardziej śmiesznie, to właśnie w uzasadnieniu do tego doniesienia do prokuratury pan minister podaje, że informacje czerpał z raportu 1, 2, 3 powiedzmy i 5. No więc ja pytam później przed sądem, a dlaczego nie powołano raportu numer 4? No, tenże raport zawierał informację, że tej transakcji, ta transakcja została anulowana. Także ta transakcja, która miała być przedmiotem zarzutów.
W momencie, kiedy już tutaj powiedzmy opowiadamy dalej o tej historii na sali sądowej, tego typu kuriozalne rzeczy, sąd nie bierze pod uwagę wszystkich dokumentów. Jakie jeszcze panów doświadczenia są z sali sądowej?
No, w ogóle...
Ja przypomnę tylko widzom i słuchaczom, że my cały czas opowiadamy o tym czasie, kiedy premierem był pan Leszek Miller, ministrem sprawiedliwości pan Grzegorz Kurczuk i wiceministrem skarbu pan Ireneusz Sitarski. Ja dokładnie teraz nie pamiętam nazwiska ministra skarbu, ponieważ Wiesław Kaczmarek tam wyskoczył z powodu właśnie tych tarć, o których czytamy w raporcie Komisji Orlenowskiej, tarcia między panem Aleksandrem Kwaśniewskim, Leszkiem Millerem i innymi na tle właśnie Orlenu i tak dalej, i tych wszystkich spraw.
To jeszcze chciałbym... trzeba takie kalendarium przytoczyć właśnie w uzupełnieniu wypowiedzi ojca. Myśmy zostali aresztowani w marcu 2003, wyszliśmy na wolność we wrześniu 2003. Opinia została zlecona bodajże gdzieś w przełom roku 2003-2004, no już pod koniec 2003 roku, czyli już po naszym wyjściu na wolność, ta ekspertyza. Sprawa została zawieszona wtedy, właśnie powołano ten przypadek, że no biegły musi mieć czas na przygotowanie opinii, więc się nie będzie toczyło śledztwo, zawiesza się je. Nic się nie działo w ciągu całego roku 2004, nic się nie działo w ciągu całego roku prawie 2005. Pod koniec 2005 roku, właśnie wtedy, kiedy się zbliżały wybory, nagle sprawa została ekspresowo odwieszona i został bardzo ekspresowo przygotowany akt oskarżenia, zawierający bardzo wiele błędów, nieścisłości merytorycznych.
Podkreślę, że to nie jest nasza opinia, my nie jesteśmy prawnikami, to jest opinia wielu prawników, którzy przeglądali ten akt oskarżenia. On był robiony, jak to się popularnie mówi, na chybcika.
Na kolanie.
Żeby tylko szybciej skierować sprawę do sądu.
Ale ja mam pytanie co do tego kalendarium. To jak to jest, że w 2003 roku przez 6 miesięcy panowie według prokuratury i sądu mieli taką moc sprawczą, że mogli panowie tyle zamataczyć rzeczy, trzeba było panu wsadzić do aresztu, a potem przez 1,5 roku panowie byli na wolności i w zasadzie nie mogli już nic mataczyć.
Nic się nie działo. Nie, no bo tu chodziło, to jakby widać prawdziwe intencje. Chodziło o to, celem naszego aresztowania nie było to, żebyśmy odciąć nas od, powiedzmy, możliwości mataczenia, tylko chodziło o to, żeby nas zmiękczyć, żeby nas zmusić do współpracy. I to był prawdziwy cel aresztowania.
Dodam jedną rzecz, że kiedy nas zatrzymano, prezydent Łomży, przedsiębiorcy łomżyńscy zrzeszeni tam w Izbie Gospodarczej, zarząd klubu sportowego, z którym współpracowaliśmy, napisali nam poręczenia. Napisali nam poręczenia.
Nasze rodziny od początku robiły wszystko, stawały na głowie przysłowiowo, żeby po prostu nas z tego aresztu wyciągnąć i przez praktycznie pół roku nie dało się nic zrobić. No, sytuacja dopiero jak gdyby się zaczęła troszeczkę zmieniać, kiedy zaczęła się interesować tym prasa, bo zaczęły się pojawiać artykuły. Na początku to się pojawiły tylko artykuły w prasie lokalnej, właśnie typu to, co kolega mówił, tu wyszły 3 miliony i tak dalej, wypowiedzi prokuratora. Później zainteresowała się już prasa ogólnopolska, tutaj dużo pisała Gazeta Giełdowa, Parkiet, specjalistycznych artykułów i zaczęło wychodzić, że tak naprawdę to ciągle no tytuły tam były, zarząd PPS nadal w areszcie, natomiast no w sprawie jakby nic się nie dzieje, nie ma przełomu.
Czyli prasa lokalna niejako zastępowała troszeczkę chyba sąd, wydając pewnie wyrok wcześniej, jak to się zwykle w tego typu sprawach dzieje. Natomiast gdy specjaliści wzięli temat na warsztat, okazało się, że no sprawa jest nie tak wygląda, jak to na pierwszy rzut oka się wydaje.
Niestety w takich małych środowiskach, to jest prawda, przecież no tak po prostu jest. Ja też pochodzę z małego miasteczka, wszyscy się znają, kontaktują, rozmawiają i w takiej Łomży również jest podobnie. W związku z tym pan prokurator zna pana sędziego, pani sędzina pana prokuratora, ten tego lekarza, tamtego prawnika i w tym środowisku powstała takie mniemanie, na pewno są winni, trzeba im po prostu dobrze przyłożyć.
No na przykład pan prokurator przy którymś tam przesłuchaniu, bo ja, jego argumenty zbijałem argumentami merytorycznymi, mówiąc mu, podając mu różne fakty, cytując mu przepisy kodeksu spółek handlowych. Pan prokurator bardzo zdenerwowany, nie mogąc jakby odeprzeć moich argumentów, używa zawsze jedno. To dlaczego minister skarbu złożył na was doniesienie? To był dla niego jakby argument podstawowy. On to traktował, mi się to przypomina, ja jestem młodym człowiekiem, może nie znam jeszcze tego z własnego doświadczenia czasów PRL-u, ale z filmów znam, że dzwoni sekretarz gdzieś tam na prowincję i mówi, macie zrobić to i to. A jak fakty są inne, to tym gorzej dla faktów. I niestety tak to się tutaj odbywało. Cała ta sprawa tak się rozwijała. No tutaj istotniejsze jest to, że myśmy chcieli, już widząc później, jak się to
kierunek,
wszystko rozwija, konsultując się z prawnikami, chcieliśmy, żeby sprawa odbyła się gdzieś na gruncie neutralnym. Widząc właśnie nieprzychylność mediów lokalnych.
Tomku, trzeba jedną rzecz podkreślić. Przynajmniej może ja powiem we własnym imieniu. Ja nie uciekam od odpowiedzialności. Tylko ja Boga proszę o to, żeby ocenił mnie nie sąd łomżyński, który w jakiś sposób jest uwikłany w to środowisko. Jeden z ławników nawet, który tam siedzi na sali, pracował w PPS-ie. On zna inny PPS jeszcze z czasów PRL-u, ma inne spojrzenie notabene na to. Ja będę Bogu dziękował, gdyby to niezależny sąd, w sensie z innego miasta, z innego rejonu, ocenił moje działania. To by było dla mnie największe szczęście. Ja nie proszę nikogo, ani nigdy nie mówiłem, że jestem niewinny, że chcę czegoś. Ja tylko proszę Boga, żeby pozwolono innemu sądowi spojrzeć na tą sprawę, ponieważ czuję we własnym sumieniu, o czym Tomek już mówił, że jestem niewinny. Dlatego nie boję się stanąć przed sądem. Ale niech to nie będzie sąd skażony jakąś nienawiścią, niechęcią.
Zwłaszcza kiedy...
Dodajmy, że panowie się dowiedzieli też o pewnych koligacjach rodzinnych.
Dokładnie.
Zarówno wymiarem z organami ścigania, jakim jest prokuratura, a wymiarem sprawiedliwości, jakim jest sąd, prawda?
Dokładnie. No, pan prokurator, który sprawę prowadził, bo już można to powiedzieć w czasie przeszłym, ale to są wydarzenia ostatnich, można powiedzieć, tygodni, ale wtedy sprawę prowadził, ma kolegę z sąsiedniego wydziału, też prokuratury okręgowej, który jest mężem sędzi prowadzącej tą sprawę. Notabene pani sędzia, wydawałoby się, powinna mieć jakieś doświadczenie gospodarcze w takich sprawach
trudnych.
Została oddelegowana, nie wiem, tydzień wcześniej, czy kilka tygodni wcześniej z sądu grodzkiego, z sądu, który zajmuje się sprawami o drobne wykroczenie, jakieś mandaty tego typu.
Mówiąc żartobliwie, o sprawach o gołębie.
Może w takim razie jeszcze jedno pytanie. Jaki jest aktualny stan tej sprawy? Panowie mówili o tym wyroku przygotowanym na kolanie.
Akcie oskarżenia.
Jaki stan jest na teraz?
No tutaj wypadki nie potoczyły się, że tak powiem, po myśli tych, którzy tą sprawę przygotowywali, bo tam, tak jak tu kolega powiedział, Łomża jest małym ośrodkiem, to już nawet wrony krakały o tym, że wyrok będzie szybko i że zostaniemy skazani. Natomiast no, fakty były takie, my dużą determinację jak gdyby wykazaliśmy, pisząc do różnych instytucji, osób, kilku posłów się zainteresowało, zmieniła się ekipa rządząca, trochę się klimat zmienił. Były interpelacje poselskie, interpelacje senatorów. Tyle udało nam się osiągnąć, że nawet ten nieprzychylny sąd łomżyński musiał po roku wrzucić tą opinię, po roku prowadzenia sprawy, tą opinię biegłej do kosza. Stwierdził też, że jest nie na temat, że się do niczego w sprawie nie nadaje i, że tak powiem, zanegował akt oskarżenia, mimo że chyba zrobił to z wielkim bólem, bo ta decyzja była odwlekana długo w czasie, że akt oskarżenia również nie spełnia oczekiwań sądu i została sprawa zwrócona prokuraturze. Co więcej, wydaje nam się, że to pod wpływem tych nacisków, które myśmy wywołali, zainteresowując sprawę media, właśnie z posłów, senatorów, spowodowało to, że sprawa została przeniesiona, zabrana prokuraturze łomżyńskiej i przejęła ją prokuratura w Olsztynie. Z tym, że żeby nie było tak pięknie, to akurat Olsztyn, mimo że jest miastem wojewódzkim, to jest taka struktura prokuratury, że podlega prokuraturze apelacyjnej w Białymstoku. Czyli jest to, jak gdyby nadzorująca osoba się tutaj nie zmieniła. Prokurator apelacyjny w Białymstoku dalej jest osobą decyzyjną w tej sprawie.
ABW Białystok.
Delegatura ABW w Białymstoku. I co więcej, żeby mieć pewność, tak nam się wydaje, tak my to odbieramy, to są oczywiście nasze subiektywne sądy, że prokuratura apelacyjna, aby mieć pewność, że sprawa będzie jednak toczyła się zgodnie z początkowymi zamierzeniami, oddelegowała specjalnie do tej sprawy prokuratora od siebie, prokuratora z Białegostoku do prokuratury w Olsztynie, który nigdy wcześniej
tak
nie miał związków.
Nie prowadzi tego prokuratura w Olsztynie, tylko prokurator skierowany do Olsztyna z Białegostoku.
To jest po prostu kolejna jakby przykrywka po to, żeby troszeczkę zamydlić oczy posłom, którzy pytali, trochę mediom, które tutaj podniosły szum w tej sprawie, że proszę, no przekazujemy sprawę do prokuratury, która jest niezwiązana, przynajmniej teraz, no już nie ma takiego, nie mamy tego argumentu, że prokurator jest tu związany bezpośrednio z rodziną pani sędzi.
No i ja myślę, że to nie tylko przykrywka, ale to też chyba jakieś desperackie działanie, żeby wyjść z twarzą z tego wszystkiego, bo no, z tego, co panowie tutaj mówią, no to faktycznie to jest jakiś kuriozum, jakiś zupełny skandal. I przywołuję tutaj opinię pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, którą on wyraził podczas naszego spotkania niedawnego nieopodal Śmiłowa w dawnym królestwie pana senatora Stokłosy. Opinia, którą wyraził pan minister, mówiąc, że potrzeba jest i to jest prowadzone, będzie prowadzona lustracja tych prokuratur lokalnych, właśnie kontrola w aspekcie poprawności tych działań. No oby te działania nowej ekipy, nowego wymiaru sprawiedliwości przyniosły efekty w postaci skontrolowania takich spraw, ukarania winnych, bo jeżeli stwierdzi się tutaj takie jaskrawe naruszenia proceduralne, trzeba to też naprawić. No panowie zostali przez, od trzech lat są panowie w ogóle pozbawieni, wyjęci z jakiegoś normalnego życia, ale no może się okazać tak, że praktycznie w zasadzie nie wiadomo dzisiaj, po co was aresztowano, po co wam, nie ma podstaw prawnych. Teraz pytanie, no kto naprawi, kto wróci wam te trzy lata, cztery, prawda?
Jeszcze chciałem dodać, proszę ojca, jak to się wszystko odbywa. Tutaj widać najlepszy przykład, że jeszcze dalej się ci ludzie, którzy tą sprawę rozpętali, czują się mocni, dlatego że ja akurat jestem osobą, która wzięła na siebie ciężar jak gdyby tych całych spraw, czyli ja firmuję swoim nazwiskiem wszelkie pisma do posłów, senatorów, zawiadamiam wszelkie instytucje typu Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jestem obecny, mimo że mieszkam w Lublinie, sprawy toczą się w Łomży, na każdej rozprawie praktycznie, kiedy tylko mogę. Często jest tak, że jest tylko prokurator, sędzia i ja na sali sądowej biorę aktywny udział, zadaję pytania. No i za to wobec mojej osoby stosowane są najsurowsze ze wszystkich oskarżonych, mimo że tutaj na przykład niektórzy mają identyczne zarzuty i te środki wobec innych złagodzono, natomiast wobec mojej osoby nie ma podstaw. Ja mam nadal zakaz opuszczania kraju, mam kaucję w wysokości 200 tysięcy złotych, mam hipotekę na mieszkaniu w wysokości 100 tysięcy złotych. No i to skutecznie utrudnia mi normalne funkcjonowanie, mimo że chciałbym już zapomnieć o tamtej sprawie i tylko dlatego jestem tak traktowany, bo po prostu działam wbrew interesowi.
Wiesz, generalnie prokuratura sięgnęła po wszystkie możliwe restrykcje, jakie są dostępne w instrumentach prawnych. Każdemu z nas zabezpieczyła minimalny chociaż majątek. Moim jedynym majątkiem jest mieszkanie. Mieszkanie, które nie tylko należy do mnie, bo jest rodziny, prawda, dziecka, żony. Więc jak gdyby założono z góry. On jest winny. Już trzeba zabezpieczyć to mieszkanie na poczet przyszłej kary jego.
Dokładnie.
Oprócz kaucji, która została przez przyjaciół wpłacona za mnie, to jeszcze zabezpieczono mieszkanie. Mój Boże, to co jeszcze mi zabierzcie?
Niedawno, na przykład, przepraszam, podam przykład jeszcze, ludzie odpowiedzialni, nie wiem, nie chcę też przesądzać o karze, czy winie osób, ale przy tragedii Spodka Katowickiego wyszli niedawno za kaucją, jeden z główny oskarżony chyba 300 tysięcy, pozostali po 50 tysięcy złotych, gdzie zginęło kilkadziesiąt osób, gdzie zarzuty naprawdę są bardzo poważne. W naszym przypadku, gdzie tak naprawdę mówi się o jakichś szkodach papierowych, bo to, że wyszło 3 miliony, to był jakiś wymysł pana prokuratora, bo żaden z nas nie ma żadnego zarzutu, który by był związany z jakimś osiągnięciem jakichkolwiek korzyści. No, cała sprawa paradoksalnie można ją skwitować tak. Główny udziałowiec, pan Gierowski, namawiał wszystkie, bo oprócz nas na ławie oskarżonych siedzi jeszcze kilka innych osób związanych z zarządzaniem tą spółką w innych latach. Namawiał wszystkie zarządy do działania na szkodę tejże spółki, czyli na własną
szkodę
również. A ci ludzie nie osiągnęli z tego tytułu żadnych korzyści.
Czyli spółka na podstawie tych działań rzekomo na jej niekorzyść rozwinęła się i dzisiaj jest...
Tak, a kurs akcji spółki wzrósł dziesięciokrotnie. To jest taki...
Drodzy Państwo, Polak Przedsiębiorca, człowiek pod specjalnym nadzorem w naszym studio jest pan Andrzej Mazurkiewicz, były wiceprezes PPS S.A. z Łomży i wiceprezes do spraw finansowych pan Tomasz Grodzki. Zapraszam teraz do rozmowy. Jeszcze mamy kilka minut, telefony do telewizji Trwami Radia Maryja 056 657 0011 dla Polski Północnej, 056 657 0012 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobne telefony z końcówką 13 lub 14, kierunkowy 0048, zza oceanu 011 48. Porozmawiajmy o tym, jakie Państwa są wrażenia, gdy Państwo wysłuchali tej historii naszych gości. Odbierzmy telefony, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Mówi Michał z Nadrenii Wesołej z Niemiec.
Witam, panie Michale.
Chciałem zadać panom pytanie. Panowie, czy wy żeście tą spółkę sprzedali? Bo tak by z tego wynikało, że jeżeli was aresztował prokurator, to wynikałoby to, że żeście ją, tą firmę defraudowali. Po drugie, chciałem się zapytać, co ta firma produkowała? Czy była jedynym producentem w Polsce, czy nie w tym czasie? I jeszcze trzecia sprawa.
Ja na pierwszą.
Bo mówicie, że was przez pół roku nie przedstawiono wam konkretnych zarzutów. To znaczy prokurator, więc pytam się z imienia i z nazwiska, chce znać tego prokuratora i Polacy powinni znać właśnie tych ludzi, bo że był ministrem skarbu Wiesław Karczmarek, to my wszyscy wiemy. Wiemy, co oni robili, co pan poprzedni prezydent, że przed sądem zatańczy i zaśpiewa. Niestety jakoś nie zatańczył, nie zaśpiewał, a o Polskę się wcale nie martwi i przebywa gdzie, nie wiadomo gdzie.
Tak, panie,
dlatego
panie...
z takimi ludźmi trzeba jak najszybciej wziąć się za nich. I prokuratorzy muszą odpowiadać, bo robią przez swoją, nie wiem, bo może być, że są, że byli powiązani z ludźmi ówczesnymi, którzy decydowali o bycie lub niebycie danej firmy. Może
tak,
dlatego, że...
Panie Michale, to są właśnie takie domysły, które myśmy już tutaj snuli. Ja może, żeby, ponieważ nasz czas jest taki ograniczony, może teraz oddam głos już naszym gościom, a panu dziękujemy za ten telefon. Szczęść Boże. Zatem tutaj te pytania, jeszcze
może
wiecie,
ja odpowiem,
panowie
na...
właśnie sprzedali spółkę i wywieźli gdzieś tam te miliony rzekomo.
Może niejasno opowiadaliśmy, jeżeli chodzi o strukturę. Struktura spółki była taka, że była spółka PPS, która produkowała skrobie w różnych postaciach oczywiście i to nie jest...
Skrobie ziemniaczane.
Skrobie ziemniaczane.
I to, co znamy na przykład z kuchni jako mąka ziemniaczana.
Dokładnie tą mąkę produkowała. Oczywiście na rynku polskim nie jest to jedyny producent, natomiast jest to największy, zdecydowanie największy. Wtedy, kiedy my kierowaliśmy tą spółką, było to w granicach 40% polskiego rynku, plus bardzo szeroki eksport łącznie z Ameryką Południową. I ta spółka była właścicielem kilku małych spółek, między innymi Browaru Łomża. W związku z tym, że te spółki małe, tak jak powiedziałem, zajmowały się różnymi dziwnymi rzeczami, bo jedna z tych małych spółek miała za zadanie produkować wodę. Po prostu wodę gazową, mineralną. Więc stwierdziliśmy, że ta spółka w żaden sposób nie pasuje do produkcji skrobi. Więc trzeba ją po prostu sprzedać. Więc taka była struktura dla słuchacza, to chciałem wyjaśnić. Sprawa zarzutów. Zarzut został nam przedstawiony, bo inaczej nie można zatrzymać człowieka. Trzeba mu postawić zarzut. Natomiast sam zarzut, czyli stwierdzenie, pan sprzedał spółkę, w ten sposób działał pan na szkodę spółki matki czy PPS-u, trzeba w jakiś sposób uzasadnić.
Oczywiście ja tu jeszcze jakby idąc tokiem rozumowania słuchacza chciałem podkreślić, że pieniądze z tej sprzedaży, jakie by one nie były, oczywiście należały do spółki, która sprzedawała. Myśmy tylko jako zarząd dokonywali tej czynności w imieniu spółki PPS, więc tutaj i my nie mamy, broń Boże, zarzutu, żebyśmy przywłaszczyli choć 50 groszy z tej transakcji. Chodzi o to, że zdaniem prokuratury sprzedaliśmy te spółki za tanie, że to były bardzo cenne spółki, a ja może jeszcze powiem tak jak na wstępie. Spółka PPS wywodziła się z dawnego przedsiębiorstwa państwowego, który zajmował się szeregiem różnych działalności, jedne mniej lub bardziej rentowne. Podjęto kiedyś jeszcze przed naszym przyjściem do firmy, że spółka będzie restrukturyzowana w ten sposób, że nie będą działalności zamykane, a ludzie zwalniani, tylko wyodrębniono szereg mniejszych spółek, które, mówię, jedne sobie radziły na rynku lepiej, inne gorzej. I te dwie spółki, które w zasadzie z tej całej grupy spółek radziły sobie najsłabiej, myśmy po prostu starali się w jakiś sposób wyłączyć je z tego holdingu, czyli znaleźć inwestora, który by się zajął tymi spółkami, inwestora branżowego, który by akurat w tych działalnościach się specjalizował i poprowadził je lepiej. I po prostu
to jest logiczne. A może jeszcze tutaj nazwisko podajmy tego pana prokuratora?
Ja myślę, że pozostawmy to historii do oceny. Myślę, że tak jak i nas wiele to nauczyło, tak i tego pana też to wiele nauczyło, ponieważ tak jak słuchacz powiedział, zarzut postawiono, tylko proszę zrozumieć, każdemu można powiedzieć ukradłeś, ale
tak,
dowiedz...
W zasadzie można wszystkich zamknąć, jeśli dowiedz.
Ale dowiedz tego, bo to, że ty sądzisz, że to było działanie na szkodę spółki, to jest tylko twój osąd. Nie znasz się na tym, są fachowcy, zapytaj. Jeżeli powiedzą, że faktycznie tak było...
No ja przypomnę państwu, że o aresztowaniu panów przesądził tylko podpis pod zapytaniem, czy pan ten i pan ten działali na szkodę spółki. Proszę o sprawdzenie, podpis wiceministra skarbu pana Ireneusza Sitarskiego. To zdaje się przesądziło wszystkim. Może odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, Władysław Szweda, Szczechowic, Dziedzic.
Szczęść Boże, witam panie Władysławie.
Proszę ojca i panowie. Ja byłem też przedsiębiorcą i prowadzę różne sprawy. I to jest na dole po prostu w sądach, to jest taka mafia między policją, prokuraturą i sędziami. I dopóki się to nie wyczyści, to ani może być tysiąc panów Ziobrów i innych i nic się nie zrobi. Tych panów po prostu trzeba powyrzucać. Nie mogą być niezależni, że prokuratora nie można ruszyć, policjanta. Odnowa, proszę Państwa, to jest taka, że tak, policjanta przenosi się na przykład z tej miejscowości do innego, pomiesza się, pomiesza jest odnowa. To samo. Po prostu to na dole, to już kiedyś pan minister, wicepremier Dor mówił, że to jest właśnie ta mafia na dole. Dopóki się tego nie rozbije, to my sobie możemy tylko pomarzyć. Pomarzyć możemy, że w Polsce będzie dobrze. Takich przykładów, tak jak pańskie, panów są moje czy innych, to jest tysiące. I oni się normalnie na dole w tych sądach, w prokuraturze, to oni się śmieją z nas. Śmieją. Tam jest ten układ taki mafijny, zaskorupowany, bo to są synowie, wnukowie dawnych rządców Polski, SBK-ów, WBK-ów i Bóg wie jeszcze kogo. Proszę Państwa, i to trzeba rozbić, bo to jest tak z pokolenia na pokolenie, to jest ciągłość, a nam się wydaje, że my mamy demokrację. Demokracja socjalistyczna, to kiedyś powiedział, między demokracją, demokracją socjalistyczną jest taka jak między krzesłem, a krzesłem elektrycznym. I tak niestety to mamy.
Tak tylko... jest. Panie Władysławie, dziękujemy również za tę wypowiedź. Pozdrawiam Pana. No gorzkie słowa, ale myślę, że to jest taka też konkluzja naszego spotkania. Pytanie retoryczne. Co zrobić, żeby nasze lokalne środowiska były środowiskami normalnymi, w którym owszem ludzie się znają, wiedzą wiele o sobie, ale także normalnie funkcjonują różne przedsiębiorstwa. Wielu czy wszyscy mają pracę, rolnicy mają zbyt na swoje płody rolne, jak w przypadku PPS-u, a firma po prostu normalnie się rozwija, kiedy to normalnie wszystko funkcjonuje.
Proszę zauważyć, że dzisiaj to sobie tak myślę, mogłem nic nie robić, przyjmować pensję, nie podejmować trudnych decyzji, nie miałbym kłopotów. Po co cokolwiek robić? Czyli wniosek jest taki, jeżeli zarządzasz, to lepiej nic nie rób. Bo wtedy nie narazisz się na czyjeś niezadowolenie, zniechęcenie, czy ktoś nie wykorzysta tego do swoich celów. Bo tutaj to, że my coś robiliśmy, wykorzystano, żeby, mówiąc brzydko, dobrać się do głównego akcjonariusza. Być może, gdybyśmy nic nie robili, to być może szukano by innej metody. Ale że akurat podjęliśmy decyzje takie, a nie inne, to wykorzystano ten moment.
Panowie, zatem, ja ze swojej strony mogę życzyć tylko, aby faktycznie panów sprawa wyjaśniła się jak najszybciej. Z tego, co panowie tutaj powiedzieli, no nie wiem, ale jako zwykły obywatel tegoż państwa, któremu na imię Polska, no myślę, że trzeba by chyba też podjąć działania, zaskarżyć takich nieuczciwych urzędników państwowych, którzy tego typu rzeczy się dopuszczali. No i cóż, i oby panom również nie, jednak oby panowie nie dali się tymi różnymi działaniami mimo wszystko złamać w swojej postawie, bo wydaje mi się, że jeżeli Polska istnieje i funkcjonuje, to chyba tylko dzięki temu, że jednak są ludzie, którzy złamać się jeszcze nie dali.
Bóg zapłaci. I oby tak się stało.
Liczymy, że nasz udział w tym programie też może coś zmieni. Może ktoś, kto ma możliwość podjęcia takiej decyzji, zdecyduje, żeby po prostu osądził nas niezawisły, naprawdę niezależny sąd.
Dziękuję bardzo. Gośćmi naszego programu byli wiceprezes i prezes spółki PTS w Łomży, pan Andrzej Mazurkiewicz i pan Tomasz Grodzki. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże.